Minęła 11, niedziela, oczywiście zaczynamy kawiarenkę polityczną. Zostańcie z nami przez co najmniej godzinę. Jolanta Kowalewska, serdecznie zapraszam w studio przedstawiciele koalicji 15 października. Agnieszka Kosińska, Polska 2050.
Dzień dobry Państwu.
Paweł Mazur, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Witam serdecznie.
Urszula Pańka, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
Oraz Urszula Nawrocka, Nowa Lewica.
Dzień dobry.
A także przedstawiciel opozycji Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość. Cały czas zachęcam, żeby zostali Państwo z nami co najmniej godzinę. Ciekawe tematy, ciekawi goście. Zaczniemy od procesu dr Kubisy, który rozpoczął się w czwartek przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Dr Kubisa to lekarka, której historię zna chyba cała Polska, to do jej gabinetu wkroczyli uzbrojeni agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zabrali karty medyczne wszystkich pacjentek, a ta historia skończyła się tym, że ginekolożka odpowiada przed sądem za pomocnictwo w usuwaniu ciąży przez podanie tabletek poronnych, przez sprzedaż tych tabletek poronnych. Przed sądem w czwartek był protest kobiet i miały taki plakat. PSL równa się PiS, bis, bo kobiety oskarżają PSL, że to głównie za waszą sprawą nie przegłosowano ustawy, która ma usunąć między innymi karanie za to, że w momencie, kiedy ktoś pomaga kobiecie w usuwaniu ciąży, to jest karany. Grozi za to do 3 lat. Więzienia, pan Paweł Mazur. Jak pan zobaczył ten plakat, to co pan pomyślał? Błąd PSL-u?
Nie, absolutnie. Uważam, że po prostu taka opinia, jaka o nas zaczęła krążyć, powiedzmy, po internecie wśród działaczy, jest niestety błędna. Prawda jest taka, że nam zależy na kierunkowych, wolniejszych zmianach. Nie chcemy wylewać dziecka z kąpielą. Pamiętajmy o tym, że jeszcze do niedawna rządził PiS. Jeżeli my dzisiaj pójdziemy zbyt ostrą retoryką, zrobimy zbyt szybkie i zbyt mocne zmiany, skończy się to tym, że bardzo szybko może wrócić do władzy nasi poprzednicy i mogą cofnąć te dobre zmiany, które my chcemy wprowadzać. To, na czym nam zależy, to jest przede wszystkim zmiana kierunkowa po to, żeby zabezpieczyć kobiety, które są podstawą naszego społeczeństwa. Kobieca władza, kobiecy kierunek, kobiecy punkt widzenia jest dla nas wyjątkowo istotny. Pamiętajmy, że w PSL-u większość naszych działaczy to nie są działacze, tylko właśnie działaczki. I rozmawialiśmy z naszym elektoratem, rozmawialiśmy z naszymi przyjaciółkami i mówiły jedno. Zmiana ustawowa jest konieczna i my ją chcemy. Tylko nie chcemy, żeby kierunki, które były zakreślone w poprzednich projektach ustaw, zniszczyły to, co już zostało wypracowane przez te lata. Mamy teraz przygotowywany nasz projekt ustawy, który ma przygotować zmiany zarówno społeczne, jak i edukacyjne, które ma pójść dużo szerszym horyzontem i na tym nam właśnie zależy.
A ja przypomnę, że pan Jarosław Rzepa mówił, że gdyby miał głosować jeszcze raz, Jarosław Rzepa, szef zachodniopomorskiego PSL, gdyby miał głosować jeszcze raz, to głosowałby właśnie za tym, żeby kary za pomocnictwo w usuwaniu ciąży, żeby tych kar nie było.
Tak, i oczywiście, tylko że pamiętajmy też jedną rzecz, że PSL jest partią typowo oddolną. To znaczy my bardzo sobie cenimy demokrację i każdy z naszych członków w kwestiach światopoglądowych ma prawo własnego wyboru. Dlatego właśnie to jest ta kluczowa rzecz. My tutaj właśnie, nasz kolega Jarosław Rzepa jest jak najbardziej za tą zmianą i to, co żeśmy rozmawiali z naszymi koleżankami. Postarajmy się przekonać wszystkich do tej wizji. Postarajmy się wskazać tą drogę i wytłumaczyć, dlaczego takie rozwiązanie jest lepsze, a nie inne. Wchodzenie zbyt szybko, zbyt mocno, zbyt intensywnie spowoduje tylko to, że ta zmiana może być krótkoterminowa, bo w momencie, kiedy się zmieni władza, jeszcze społeczeństwo nie dojrzeje do tego, żeby uznać, że dany kierunek jest dobry albo nie. Więc powinniśmy jak najbardziej skupić się na edukacji, na wyjaśnianiu, na rozwijaniu danego poglądu, a nie zmianie zbyt szybkiej, bez szerokich konsultacji społecznych i bez oczywiście rozmawiania u dołu z podstawami.
Agnieszka Kosińska, czy te zmiany, czy ta próba wprowadzenia tych zmian była zbyt szybka, zbyt mocna?
Ja chciałam tylko przypomnieć i mojemu koledze, i wszyscy Państwo też o tym wiedzą, że to, że koalicja 15 października wygrała, to wygrała tak naprawdę głosami kobiet. Przez ponad rok czasu były prowadzone olbrzymie starania kobiety do wyborów. Różne frakcje się włączyły kobiece, głównie też po to. Były marsze prowadzone, więc nie możemy kobietom mówić, jeszcze jest czas. Ponieważ to, że mamy ten rząd, to, że mamy możliwość sprawowania władzy, to jest olbrzymie zaufanie większości kobiet. I to, na to nie ma czasu. Ja jestem bardzo wdzięczna koleżankom z PSL-u, Agnieszce Kłopotek, Uli Pasławskiej, Joli Ziębik-Zik i Magdzie Sroce, że one pomimo tak dużego sprzeciwu swojego środowiska parlamentarnego potrafiły podnieść rękę i być razem z nami, bo chciałam przypomnieć, że nasz cały klub był za tą ustawą, żeby po prostu kobietom pomóc. Tak? To nie ma czasu na czekanie.
Nie ma czasu na czekanie, Urszula Pańka, a ja jeszcze wrócę do obrazków sprzed sądu, bo tam kobiety podkreślały, braliście na sztandary, braliście na swoje plakaty znak błyskawicy, mówiliście, że zapewnicie kobietom prawa i proszę bardzo, jakie są efekty? Obrywa cała koalicja 15 października, obrywa również Koalicja Obywatelska.
Ja przepraszam, że tylko się wtrącę. Ja się bardzo cieszę, że teraz wraca ta ustawa i będzie ona omawiana i dzięki temu na przykład pan poseł Rzepa będzie mógł zagłosować zgodnie z nowym, że tak powiem, swoim postanowieniem, za co mu serdecznie dziękuję.
Urszula Pańka.
Ja chcę powiedzieć, że pod sądem nie tylko kobiety były, ale byli również mężczyźni. I ja rozumiem postawę przedstawicieli PSL-u, szczególnie w tych wschodnich naszych regionach Polski, bo oni po prostu zabiegają o elektorat. Ja uważam, że...
Uważa pani, że elektorat tu jest ważniejszy niż prawa kobiet?
Nie, ja uważam, że prawa kobiet są najważniejsze i że kobiety nie są żadnymi przedmiotami, żeby je przestawiać z kąta w kąt. I że nie chodzi o pomoc kobietom, tylko o danie nam praw. My naprawdę wiemy, jak mamy żyć. I to zakłamanie, przecież my cofamy się do XIX wieku albo jeszcze dalej. Jak można, jak obojętnie, czy kobiety, czy mężczyźni, z jakiegokolwiek ugrupowania, jak mogą mówić nam, jak my mamy żyć? Jeżeli ja jestem katoliczką, to ja w ogóle nie będę używała środków antykoncepcyjnych, a już nie mówię o jakichś zabiegach aborcyjnych. To co, znaczy ja nie wiem, co ja zrobię? Prawo jest tak niespójne i ja jestem w ogóle przerażona tym, że po 15 października my jesteśmy w tym samym miejscu, to o czym pani mówiła, czyli że szliśmy, protestowaliśmy nie tylko głosami kobiet, ale młodych ludzi. Pobiliśmy frekwencję od 89 roku. Ponad 70% ludzi powiedziało, nie chcemy władzy PiS, nie chcemy prezydenta, który dewastuje nam system prawny. I teraz, jeżeli ja słyszę, że ludzie oddali głos na tych z koalicji parlamentarnej obecnej, którzy nie chcą poprzeć podstawowego mojego prawa, czy moich córek, czy kobiet, to jestem po prostu przerażona. Ja jestem w grupie tych osób, które uważają, że ustawa do 12 miesiąca, do 12 tygodnia powinna być procedowana i powinna przejść. Na pewno przed nami wybory prezydenckie, powinniśmy tutaj wybrać prezydenta, któremu możemy zaufać. To jest pierwszy krok i czy nam się to podoba, czy nie, to jest jedyny, bo jeżeli nie, będziemy z powrotem mieli PiS, czyli będziemy mieli Turcję, będziemy mieli Węgry i po prostu władzę autorytarną. To zresztą, co pan prezes powiedział, pozamykają ludzi i będą rządzić, jak będą chcieli. Czy ja pamiętam w akademiku, jak studiowali tutaj z nami ludzie z Algierii. Dziewczyny, krótkie spodenki, spódnice wolne, a dzisiaj chodzą w szparkach. Czyli mają, całe są zasłonięte. Ja tylko chcę powiedzieć, że proszę państwa, szanowne koleżanki, dziewczyny, jeżeli o swoje prawa nie będziecie zabiegały, one nie są dane raz na zawsze. One mogą być bardzo szybko nam odebrane i zresztą widzimy, co się stało w ciągu ostatnich 8 lat.
Agnieszka Kosińska.
Ja myślę, że bardzo ważną
kwestią... Bliżej mikrofonu, proszę.
Ja myślę, że bardzo ważną kwestią jest to, żebyśmy... Chyba nawet nie mieli pretensji, to co powiedziała pani Urszula, do wyborców, którzy mają taki pogląd. Ważne jest to, żebyśmy ludzi, to cały czas mówimy o obywatelskim, edukacji obywatelskiej, bo musimy wybierać takich posłów, którzy nam zagwarantują te nasze prawa.
Dokładnie
A jeżeli
tak.
my głosujemy Dokładnie na ludzi, tak. którzy mają inne poglądy, to ja nie mogę mieć do nich pretensji, bo ja nie mam ochoty łamać nikomu kręgosłupa. Tak?
Ale tylko ja wtedy,
ale on musi być, uczciwy i ja wtedy wiem, na kogo mam głosować, tak? I musi być bardzo transparentny w swoich wypowiedziach. I ja nigdy nie będę
nie
miała...
Nie jedynki z list, tylko te osoby, które wam gwarantują.
I o tym mówię. Nie możemy mieć pretensji do ludzi, którzy zawsze mówili, że są przeciwko aborcji i nie zagłosują, bo mają do tego prawo.
Tak
Dlatego
jest.
Jeżeli my, jako małżeństwa, bo ja cały czas będę wracać do tego, że to nie jest tylko i wyłącznie sprawa kobiet. Dzieci powstają, że tak powiem, w momencie, kiedy spotyka się mężczyzna z kobietą. To jest sprawa mężczyzn też, tak? I naprawdę nie odsuwajmy ich od tego.
I do głosu zgłasza się Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość.
Panie redaktorze, no, ja przyszedłem do kawiarenki politycznej, mieliśmy rozmawiać o kwestiach bieżących, o polityce bieżącej, o tym,
co się dzieje.
To jest
polityka bieżąca.
No nie, no rozmawiamy na temat ustawy dotyczącej właśnie ustawy aborcyjnej, która została kiedyś tam uchwalona i na razie funkcjonuje. Natomiast jest w tej chwili o wiele więcej ważnych spraw w Polsce, które się dzieją i są obiektem wielkich debat. I
kobiety podkreślają, nasze sprawy są najważniejsze.
Pani redaktor, wszystko jest ważne. Natomiast znam kobiety, dla których to nie jest sprawa najważniejsza i nie są wcale w jakimś takim marginesie społecznym.
My tutaj rozmawiamy nie o prawie.
Ale pani nikomu nie przerywała, tylko mnie. Tak?
Bo chcę wyjaśnić. Że rozmawiamy nie o prawie do aborcji, a o tym, żeby pomocnictwo w aborcji nie było karane. Tym mówiła ustawa depenalizacyjna, projekt ustawy.
Pani redaktor, pani doktor, która rzekomo jest znana w całej Polsce, a ja o tym nie słyszałem, ale skoro została postawiony jej akt oskarżenia, bo łamie polskie prawo, proszę sobie wyobrazić, jeżeli ona się nie zgadza z tym prawem, które zostało przyjęte zgodnie z zasadami państwa demokratycznego, ona się z tym nie zgadza i to nie protestuje, tylko łamie to prawo. No więc trudno oczekiwać, żeby państwo przeszło nad tym do porządku dziennego, bo w ten sposób to jest anarchizacja życia publicznego, jeżeli ktoś uważa, że nie zgadza się z danym przepisem i sobie może dowolnie łamać. A w Polsce się dzieją w tej chwili o wiele poważniejsze rzeczy, które będą miały wpływ na życie Polaków w długiej perspektywie i uważam, że o tym mieliśmy rozmawiać.
Będą jeszcze kolejne tematy. Urszula Nawrocka, czy wobec tej atmosfery, nawet jak pani słyszy tu przy stole, Lewica będzie powtarzać ten projekt i ponownie kierować pod obrady Sejmu o depenalizacji aborcji?
Oczywiście, że tak. Chciałabym jeszcze tylko podkreślić o tej ważności. Według GUS-u w 2022 roku 52% ludności w Polsce to kobiety, więc uważam, że tym bardziej jest to bardzo istotny temat. Dotyczy on, tak jak tutaj przedmówczynie mówiły, nie tylko kobiet, ale również mężczyzn. Mówimy tutaj o sytuacjach, które zagrażają życiu, które zagrażają zdrowiu, w których tak naprawdę widzimy trudności w prowadzeniu tej ciąży, a później tak naprawdę w prowadzeniu dalszego życia. Jeżeli taka lekarz jak dr Kubisa ma później odpowiadać w sądzie, ma wjeżdżać dosłownie do niej, do gabinetu CBA i zabierać dokumenty nas jako pacjentek, gdzie my będziemy czuć się bezpiecznie?
To nie jest państwo prawa.
To nie jest państwo prawa w tym momencie.
Ale nie rządzi już PiS. To jak to jest, proszę panią? Nie rządzi PiS i nie mamy państwa prawa?
Ale pani mówi o poprzednich.
Mówię o 2020.
To się zdarzyło. To się zdarzyło w styczniu
2023 roku. kiedy wtargnięto do dr Kubisy, kiedy zabrano wszystkie dokumenty, kiedy przetrzymywano je przez 2 miesiące. Kiedy pacjentki, które w tym momencie były w trakcie leczenia, również doktor nie miała dostępu do ich dokumentów. I dopiero w momencie, kiedy stowarzyszenie jak Lambda czy pacjentki wyszły na ulicę, dopiero w tym momencie prokuratura zwróciła te dokumenty. Więc nie możemy mówić tutaj o rzeczach ważnych i ważniejszych. Po prostu trzeba równolegle prowadzić pewne tematy. I między innymi sprawy kobiet nie były to tylko i wyłącznie tematy związane z hasłem wyborczym, bo Lewica jest bardzo prokobieca. Lewica bardzo tutaj będzie cisnęła w tym temacie w rządzie i nie odpuści. Jednak wiem, że Anna Żukowska również słucha ekspertów i wprowadziła do tego projektu nowy zapis, że po 12 tygodniu ciąży będzie, jeżeli będzie coś niezgodne z prawem, będzie podlegało to karze. Więc my mówimy tutaj do 12 tygodnia ciąży, do momentu, kiedy naprawdę mamy możliwość zadbania o kobietę.
A ja tylko wyjaśnię, że właśnie ta ustawa o depenalizacji aborcji, która niestety przepadła w Sejmie, mówiła o tym, że pomocnictwo czy też usuwanie ciąży jest oczywiście niedozwolone, ale nie będzie karane. A przejdę do tutaj...
Pani redaktor, bo do tej pory było tak, że kobieta nie była karana. A jak mąż pomógł, czy ktokolwiek, czy ktoś partner, obcy. Matka, czy to o to chodziło, tak. Czy lekarz. Tak. I no niestety nie przeszło, ale mam nadzieję, że drugie podejście będzie tutaj.
Ale kobieta sama sobie jak może pomóc bez pomocy lekarza? No wiadomo, że wolimy po prostu...
To jest bardzo ważny temat.
Bardzo ważny temat, bo wolimy, żeby te nasze kobiety były zaopiekowane medycznie.
I umierały w szpitalach.
Albo w domach, bo się będą bały do szpitali pójść.
I tak zwana szara strefa wtedy się rozwija.
Drogie panie, może ja powiem jedną taką rzecz z mojej historii rodzinnej, bo to chyba będzie takie najbardziej przybliżające. Moja babcia ma dzisiaj 96 lat, więc no sięgamy tą pamięcią historyczną ponad 100 lat do tyłu. Zdarzało się na małych wsiach, na małych wioskach, że niestety kobiety zachodziły w ciąże, które rozwijały się nieprawidłowo. Kiedyś było ktoś taki jak akuszerka, kiedyś były też znachorki, które pomagały w tych trudnych przypadkach. I oczywiście rozumiemy, że nie było wtedy lekarzy, na lekarza prawie nikogo nie było stać, kto z takiej mniejszej wsi był. Niemniej jednak no, ten problem nie jest problemem, który się nagle wywołał jakieś, nie wiem, 15 lat temu. To jest problem, którym de facto, historycznie, no ciągnie się odkąd my istniemy. Zawsze był problem nieprawidłowych ciąż, nieprawidłowo rozwijających się, czy w cudzysłowie tych niechcących dzieci. Tylko jest jedna kluczowa kwestia. Ja rozumiem tutaj wszystkie panujące
emocje. A kto
decydował
wtedy? Ta kobieta czy ta?
Kobieta. Jeżeli no właśnie, to była wieś, to decydowała kobieta.
Super.
Ale
no
też się zdarzały niestety przypadki nacisku, gdzie, dajmy na to, szlachcic był ojcem dziecka i kazał swojej podwładnej usunąć to dziecko. Więc były różne przypadki, bardzo trudne. I dlatego powinniśmy o jednej rzeczy pamiętać, że my tak naprawdę ten temat, jeżeli chodzi o taką edukację społeczną, rozwijamy w tym moim pokoleniu. Ja mam 33 lata i w moim pokoleniu on jest znany. Natomiast w pokoleniach poprzednich, czyli dajmy na to dzisiejszych 50-60-latków, to co pani mówią, że my kierujemy się na tą stronę wschodnią i walczymy o tamten elektorat, to nie jest tak. Problem jest taki, że przykładowo moja rodzina pochodzi z Podlasia i wiem, jaka jest różnica mentalna między Polską zachodnią, a Polską wschodnią. Wiem też, że wiele informacji ze względu na to, jak wcześniej funkcjonowała telewizja i radio, nie wszystkie informacje przechodziły z jednej strony na drugą. Każdy się zamknął w swojej bańce i nie chciał słuchać za bardzo drugiego kierunku. Dlatego to, co ja podnoszę i o czym ja mówię, to jest to, że my nie powinniśmy patrzeć z naszego punktu widzenia Szczecina osób, które są wysoko wykształcone, tak jak pani Urszula, pani powiedziała, że pani córka ma doktorat, więc wiem, że to jest osoba światła i na pewno dobrze wykształcona. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które mieszkają w mniejszych miejscowościach, które często nie miały dostępu do innego świata, do innego poglądu, do tego powiedzmy życia miejskiego, to trzeba trafić też do tych osób i je przekonać i wyjaśnić
niektóre sprawy. Edukacja w szkole od najmłodszych lat, edukacja.
Ale także edukacja w domu, bo pamiętajmy, że najwięcej o seksualności uczy ojciec syna, matka córkę.
Raczej rówieśnicy.
Ja już bym chciała, żebyśmy przeszli do kolejnego tematu. Widzę, że tu pełnej zgody nie będzie i kolejny temat, który również, jak widać, zgody w koalicji 15 października nie wywołuje, czyli projekt ustawy o związkach partnerskich, przedstawiony w piątek przez Katarzynę Kotulę, pan poseł Michał Jach. Pana zdaniem, jaki będzie los tego projektu?
Panie redaktor, nie jestem jasnowidzem. No. Ta koalicja 13 grudnia, co mi bardziej pasuje zdecydowanie, bo tu chyba najbardziej z Państwa pamiętam 13 grudnia. Ta koalicja 13 grudnia to jest taki zlepek, konglomerat różnych partii, różnych przekonań, że przyszłość tak kontrowersyjnych rozwiązań prawnych właśnie jak związki partnerskie może być zupełnie nieprzewidywalna. Pani redaktor, no ja ciągle uważam, że no są ważniejsze sprawy od tych. No w moim głębokim przekonaniu to ta ustawa o związkach partnerskich to jest próba znowu odwrócenia opinii publicznej od tego, od kwestii rzeczywiście fundamentalnych dla Polski. Na południu Polski jest nadal sytuacja dramatyczna, nic tam się nie dzieje.
Ale dramatyczna pod jakim względem?
No, po te pozostałość, te konieczność pomocy tym poszkodowanym. No, jeżeli pełnomocnik rządu mówi, że na wiosnę rozpocznie się pomoc dla tych ludzi, to ciekawy jestem, w jaki sposób oni mają przeżyć wiosnę. No to chyba jest sprawa bardziej nagląca niż związki partnerskie. Z drugiej strony widzimy to, co się dzieje, to już dłuższa perspektywa. Pokazano zdjęcia, najświeższa sprawa. Wczoraj było spotkanie prezydenta Joe Bidena z Scholzem, Macronem i premierem Wielkiej Brytanii na temat przyszłości Ukrainy. No i okazuje się, że Polska, która odegrała, podejrzewam, kluczową rolę w utrzymaniu się Ukrainy, bo, no bo chyba większość z Polaków wie doskonale, że ta nasza pomoc rozpoczęła się długo przed najazdem Rosji na Ukrainę i Polska przekazała gigantyczną pomoc. Bez Polski podejrzewam, że Ukrainy już by nie było. Nie uważam, jestem przekonany. A tutaj w tej chwili i za to Polska miała brać udział w odbudowie Ukrainy. Bo czy za pół roku, czy za dwa lata ta wojna się kiedyś skończy i Ukraina na pewno otrzyma wielką pomoc z Zachodu, w której miały brać udział polskie przedsiębiorstwa. Tymczasem spotykają się najważniejsi politycy z Trójkąt Weimarski, o którym Donald Tusk tyle opowiadał, jak to on będzie wielkim politykiem i wielkim odbuduje Trójkąt Weimarski. I okazuje się, że Trójkąt Weimarski się spotyka bez Polski. W ogóle tam już się nie przewiduje Polski. I rozmowa na temat przyszłości Ukrainy jest bez głosu polskiego. No to jest problem, bo to są miliardy euro, które za kilka lat będą wpompowane w Ukrainę i w której kiedyś polscy przedsiębiorcy powinni brać w tym udział.
A ja pozwoliłam panu zejść trochę z tematu jako jedynemu przedstawicielowi opozycji. Wrócę jednak do projektu ustawy o związkach partnerskich. To wydarzyło się w piątek. Padł tutaj taki zarzut, że no, jest to celowy temat zastępczy. Pani Urszula Nawrocka, Nowa Lewica. Temat zastępczy?
Oczywiście, że nie. I tak jak powtórzę to, co powiedziałam wcześniej, są sprawy, które powinny być po prostu traktowane i prowadzone równolegle. Nie chciałabym też zajmować się biznesami w momencie, kiedy powinniśmy zajmować się ludźmi, bo to ludzie to Polska tak naprawdę i dlatego wiem, że ministra Katarzyna Kotula bardzo zaangażowana jest w pisanie i przedstawienie tego projektu. Wiem, że wprowadziła kilka zmian tak, żeby zmiękczyć i złagodzić ten projekt. Wiem też, że jej podejście jest bardzo istotne, ponieważ nam się tylko wydaje, że wielu tych osób wokół nas nie ma. Tak naprawdę wielu jest ukrytych. I w momencie, kiedy jest nagonka zewnętrzna, społeczeństwa jeszcze, nie mają możliwości lub nie mają siły, by móc normalnie funkcjonować. Dlaczego my mamy mówić, że to jest dla nas nieważne?
Ale ja przepraszam, bo z tego, co pani mówi, to tak jakby to przepraszam, z tego, co pani mówi, to tak jakby dotyczyło to tylko związków homoseksualnych.
Nie, nie, nie.
Chciałam powiedzieć, że większość związków partnerskich to są związki heteroseksualne.
Oczywiście.
To są ludzie żyjący w konkubinatach i jest najwyższa pora, żeby w końcu zrobić porządek z tym wszystkim, bo po prostu ci ludzie na to zasługują. Należy zalegalizować i zrobić dobrą ustawę i oddać szacunek tym ludziom, żeby mogli zawierać związki partnerskie w urzędzie, a nie wiadomo gdzie, bo to po prostu jest najzwyczajniejsze prawo człowieka.
Tak jak przy prawie do aborcji, tak samo przy prawie do związków partnerskich, mówimy o możliwościach. My nikomu nie chcemy łamać kręgosłupa. My dajemy możliwości, to daje wolność. A to właśnie jest podstawowe prawo człowieka.
A Polskie Stronnictwo Ludowe tym projektem zachwycone nie jest, pan Paweł Mazur.
No niestety nie, ze względu na to, że niektóre zapisy tego projektu nie do końca są zgodne z naszymi poglądami oraz z tym, co
czyli
my uważamy.
Które?
Jeżeli chodzi o możliwości opieki nad dziećmi.
Ale mówimy tutaj o związkach patchworkowych. W momencie, kiedy na przykład ktoś jest wdową, wdowcem, w momencie, kiedy ktoś się rozwodzi i poznaje tą drugą osobę. Chodzi tutaj o sytuacje patchworkowe. I wtedy co?
To może ja powiem to troszeczkę inaczej, żeby wytłumaczyć, dlaczego my jesteśmy temu przeciwni. Jeżeli chodzi, pierwsza rzecz, my mamy przygotowywany właśnie swój projekt, który byśmy chcieli, żeby był tak naprawdę ten ostateczny projekt, który mam nadzieję, że wtedy rząd ogłosi, chciałbym, żeby był wypadkową waszego projektu, w którym są rzeczywiście niektóre dobre zapisy.
A ja tu przerwę i od razu się zapytam, dlaczego własny, konkurencyjny projekt, skoro jesteście częścią koalicji 15 października, a tych zmian, które proponujecie, po prostu nie wprowadzicie w wyniku konsultacji do już gotowego projektu.
Tym bardziej, że Katarzyna Kotula cały czas zaprasza PSL do rozmowy.
Choćby ze względu na to, że nazwa projektu, tak? U nas mówimy o projekcie osoby najbliższej, czyli my patrzymy troszeczkę szerszym kątem, bo czasami osoba najbliższa może być w też takiej relacji, gdzie, dajmy na to, jest jakaś samotna starsza pani, którą się nikt nie opiekuje i mieszka gdzieś na końcu świata, na jakiejś małej wsi i jest ktoś, kto zechce się nią zaopiekować, kto zechce podjąć ten trud opieki nad nią. I wasza ustawa troszeczkę za mało próbuje się zaopiekować też takimi bardziej trudnymi i nietypowymi przypadkami. Jeżeli chodzi o nasze podejście, nasz pogląd, on ma iść troszeczkę szerzej. Mamy też zaprezentować go, prawdopodobnie będzie pokazany może w przyszłym miesiącu, najdalej za 2 miesiące, ponieważ tak jak wszystko w PSL-u. My ustalamy to z naszymi strukturami, z naszymi przyjaciółmi z różnych ugrupowań i z różnych środowisk. Dlatego też chcemy go omówić, żeby nie zrobić właśnie tego błędu, który niestety zrobiła Lewica. To znaczy daliście projekt bardzo daleko idący, który zrobił duży opór społeczny. My staramy się coś przede wszystkim przepchnąć, żeby to się udało wprowadzić. I czasami lepiej się cofnąć o 2-3 kroki, wprowadzić powiedzmy dany etap, dane rozwiązania, które są na dzisiaj akceptowalne szerzej społecznie i to ustanowić i dopiero później rozmawiać o kolejnych
etapach. Dobrze, a doprecyzujmy ten status osoby najbliższej, który wy proponujecie. Czy oznacza również legalizację związków mężczyzna-mężczyzna, kobieta-kobieta?
Na chwilę obecną tak.
Mówi pan na chwilę obecną, czyli coś może się zmienić.
Nie, raczej nie podejrzewam, żeby cokolwiek się zmieniło, tylko że czasami może dojść do czegoś takiego, że w momencie, kiedy my będziemy próbowali nasz projekt przepchnąć, żeby się udało go wprowadzić, bo ma przy okazji bardzo ważne i istotne zapisy, które my musimy już wprowadzić dzisiaj, bo nie mamy czasu na wprowadzenie tego później, ale jeżeli miałby on utknąć i trafić później do zamrażarki, czy zostać wywalony, czy po prostu nie przejść, to czasami lepiej, i to robi właśnie PSL, cofamy się o 2-3 kroki do tyłu i mówimy, dobrze, my zrezygnujemy z tego i z tego, ale błagamy was, wprowadźcie te zmiany, bo one są super istotne na dzisiaj. W waszym projekcie, w projekcie Lewicy jest bardzo wiele istotnych zmian, które można byłoby wprowadzić bez żadnego ale i nie byłoby żadnego oporu społecznego. I trzeba czasami się zastanowić, czy ze względu na to, że nie wszyscy jeszcze podzielają wasz pogląd, albo nie wszyscy chcą go kiedykolwiek podzielić, czy czasami nie lepiej zrobić dwóch wersji. Słuchajcie, to jest to, co my byśmy chcieli. To jest to, o czym marzymy, my chcemy to wprowadzić. My składamy jedną i drugą wersję. Jeżeli się nie uda przepchnąć naszej wersji, tej na 100%, ze wszystkimi zmianami, to wtedy bierzemy tą wersję light i ta wersja light jest akceptowana.
Urszula Pańka, co pani na to, że koalicjant ma konkurencyjny projekt?
To tak, po pierwsze jest mi przykro, że trzecia droga tutaj nie może się dogadać wewnątrz, bo zupełnie inaczej PSL, a inaczej partia 2050. Jeśli chodzi o projekt, o którym my tutaj rozmawiamy, to nie jest projekt SLD czy Lewicy, bo mówimy o tym, że nie chcemy projektu partii politycznej, tak, obojętnie z której strony, tylko chcemy, żeby to był projekt rządowy. W związku z tym pani ministra po prostu rozmawia.
I zachęca do tych rozmów.
Bardzo długo to trwa. Ostatnia rozmowa z panem marszałkiem Zgorzelskim była w takim szerszym gronie. Proszę państwa, ten projekt, który ja go całego nie przejrzałam, ale najważniejsze tam sprawy wychwyciłam, no nie może być tak, że on jest już obdarty ze wszystkiego.
Dokładnie.
No nawet ludzie, którzy kochają się, nie chcą mieć związku sakramentalnego, bo on nic nie gwarantuje. Jak państwo wiecie, można nawet przysięgając Bogu powiedzieć, że związek jest nieważny i drugi raz przysięgać, co dla mnie jest w ogóle rzeczą jakąś abstrakcyjną.
Albo i trzeci.
Albo i trzeci, tak? Jak można w moim kościele takie rzeczy robić, ale się robi. Jeżeli ludzie kochają się, bez względu na to, czy to jest kobieta, mężczyzna, czy to jest mężczyzna, mężczyzna, kobieta, kobieta, starszy człowiek, młodszy, to pozwólmy im tą miłość usankcjonować. I obdzieranie, żeby on poszedł gdzieś do notariusza, jakby kupował mieszkanie, czy załatwiał jakieś sprawy spadkowe, bo to jest w tej chwili
tak, dziedziczenie, sprawy spadkowe.
Takie podnoszone przez PSL
to
ten zapis.
To ja dopytam właśnie tutaj bardzo szczegółowo, bo PSL podnosi właśnie tę kwestię, że oczywiście formalizujmy ten związek, ale nie przed Urzędem Stanu Cywilnego, a u notariusza. Czy ten zapis jest...
Ja się z tym nie godzę. Uważam, że ten, no na pewno dla mnie, na
to
pewno jest okolicji.
Wobec tych ludzi.
Proszę państwa, jeżeli ktoś jest głęboko wierzący, idzie do kościoła, nie musi i tam też sankcjonuje. Urząd Stanu Cywilnego ma usankcjonować związek
cywilny.
Jak najbardziej tutaj powinno to zostać, pozostać i już to jakieś minimum powinno być. I tak jak panie tutaj zauważyły, przecież to nie chodzi tylko o związki LGBT,
tak,
ale cały czas do tego się sprowadza. Ludziom tłumaczy, że to właściwie nie wiadomo, co tam się będzie działo, gdzie my wiemy, że co czwarte dziecko w tej chwili rodzi się w ogóle poza związkiem małżeńskim. I te dzieci są pozbawione opieki w momencie, kiedy partner umrze, to nie wiadomo, kto ma prawo do tego dziecka. Więc zobaczcie, jak daleko uważamy, że mamy prawo 400 czy tam 500 razem parlamentarzystów wpływać na to, jak życie tutaj na dole ma wyglądać. Jeżeli pani redaktor pozwoli, ja jednak dwa słowa chciałabym powiedzieć o tym, co podniósł pan poseł z PiS-u, a mianowicie, proszę państwa, wybuchła wojna, kto pomógł Ukraińcom? Rząd? W żadnym razie. To my, społeczeństwo obywatelskie, pomogliśmy. Mamy katastrofę na południu. Kto pomaga, kto wsiada w samochód, jedzie premier i jest tam, czuwa nad tym. I mówienie teraz, że my nie pomagamy, że zajmujemy się jakimiś innymi rzeczami i na wiosnę nie będzie, ci ludzie są pozostawieni sami sobą. Proszę państwa, w ostatnim momencie udało nam się mieć najlepszego z ministrów spraw zagranicznych i mówienie, że interesów nie będzie dla polskich przedsiębiorców, to jest po prostu tak obłudne, gdzie my czekaliśmy na KPO, bo PiS nie mógł się dogadać z Solidarną Polską, nie mogliśmy rozwijać się tutaj stało, nie tylko samorządy stały, ale właśnie biznesy również, a pan się podnosi, że my mamy słabego ministra spraw zagranicznych, bo nas nie ma przy stole, gdzie premier Tusk jedzie na Radę Europejską i co nam załatwia nam tutaj bezpieczeństwo, które dla nas, mieszkańców, jest najważniejsze w momencie, kiedy na zewnątrz mamy wojnę, a wewnątrz cały czas się judzi jednych przeciwko drugim. Czyli to, co zrobił PiS najgorszego, to podzielił nas i cały czas trzyma się tego, bo to im pozwala jakoś funkcjonować.
Chciałam i w ten sposób, tak, jeszcze Agnieszka Kosińska.
Chciałam powiedzieć, że w kwestii KPO to genialną pracę wykonała pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Adam Bodnar. I to się stało natychmiastowo. Oni po prostu zaraz po powołaniu ruszyli do ciężkiej pracy, tak? I coś, co leżało, tak jak pani Urszula powiedziała, rok, zostało załatwione w tydzień, tak?
I trochę można dzięki było premierowi.
Natomiast tak, chciałam powiedzieć w kwestii związków partnerskich, że no niestety albo stety ta tendencja się zmienia. ludzie, coraz więcej ludzi żyje w związkach partnerskich i też oczekują, że rolą polityków będzie zauważenie tej tendencji i odpowiedzenie im na nią.
Żadna łaska, my mamy akceptować to, na co społeczeństwo czeka.
Oczywiście.
A te wszystkie ustawy przejdą, jeżeli zaakceptuje je oczywiście prezydent, a prezydent Andrzej Duda w swoim ostatnim orędziu zwrócił uwagę, że oto już koalicja 15 października odlicza dni do końca jego prezydentury, a nie wiadomo, czy wygra najbliższe wybory prezydenckie. Jak to wygląda w Prawie i Sprawiedliwości? Bo nieoficjalne informacje mówią, że Zbigniew Bogucki, polityk ze Szczecina, odpadł z tej takiej krótkiej listy kandydatów na kandydata Prawa i Sprawiedliwości.
Panie redaktor, ja jednak sobie pozwolę powiedzieć, bo tu było mi moje nazwisko wywoływane, to pozwolę
proszę
sobie
bardzo
lekko, no ale do mnie wyraźne było do mnie skierowane pewne zarzuty. Najpierw chciałem pogratulować, bo zawsze gratuluję PSL-owi, że ma swoje zdanie. I to mi się
tyle
podoba.
Tyle miłości, co nam teraz daje PiS, to się nie, przez wszystkie lata jeszcze nie zdarzyło.
Żadnej miłości, proszę pana. Jakby pan był tam, to by pan wiedział, że posiadanie własnego zdania, ja znam posłów i z szacunkiem się odnoszę, nie będę mówił tu nazwiskami, mówię z opozycyjnych klubów, ale najwięcej zawsze było z PSL-u, którzy mają swoje zdanie i nie boją się tego głosić. I to jest jedno. Dwa. Proszę państwa, no tutaj mówimy o jakimś bezpieczeństwie. Panie tutaj bardzo kwieciście opowiadały o bezpieczeństwie. Proszę państwa, i mamy połowę października, a nie ma pieniędzy na opłatę nawet bieżących zakontraktowanych usług medycznych w Polsce. To jest problem.
A kto ten budżet konstruował, może pan powiedzieć?
Pani Urszulo,
proszę
się nie kompromitować, bo pani jest wieloletnim samorządowym politykiem i pani wie, jak to jest z budżetem.
A ja zaznaczę tylko, że ministra Leszczyna podkreślała ostatnio, że te pieniądze będą i szpitale mają leczyć pacjentów.
Nikt tyle nie da, co obieca rząd Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej.
I zaplanuje plan pana Morawieckiego.
Ale pani Urszulo, ja panią cenię. Ja pani nie przerywałem. No. To tak kindersztuba taka minimalna. I proszę państwa, problem jest taki, że w szpitale naprawdę wstrzymują różne metody lecznicze, szczególnie te najdroższe są poważnie zagrożone, ponieważ co to znaczy, że będą pieniądze? To są wielkie zaległości w szpitalach. Wiem, bo rozmawiałem ostatnio z dwoma
ale
dyrektorami.
Ale poszło wyraźne zapewnienie ze strony pani minister, że procedury mają być wykonywane.
Pani redaktor,
ale zaległości nie powstają w przeciągu miesiąca. Są to wieloletnie działania wcześniejsze.
Pani redaktor. No,
a my mamy teraz efekty, które musimy poprawić.
Tak to się wszystko obiecywane mieli. To samo również to, co mówiłem, że jest problem na południu Polski. Jeśli
ale pan
o kwestia dalej
oczywiście schodzi z tematu, bo ja pytałam się o pana Zbigniewa Bogockiego, czy jest tym kandydatem
na
kandydata, czy też nie.
Lista jest niezamknięta, decyzje są jeszcze nie podjęte, bo tak jak to mówił prezes w tym tygodniu, pracują silnie nad tym, cały sztab, bo to jest sprawa kluczowa dla każdej partii i to samo się dzieje w innych partiach, które
pana zdaniem
traktują.
Kto by był najlepszym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości?
Moje zdanie, pani redaktor, jest najmniej istotne. Mamy wielu bardzo dobrych kandydatów, ale wybrać trzeba w zależności od tego, idą w całej Polsce i we wszystkich partiach są zlecane badania systemowe, czego Polacy oczekują od kandydata.
Czyli patriotyzmu lokalnego z pana strony nie ma, bo nie mówi
ależ
pan Zbigniew Bogucki na pewno.
Jestem patriotą lokalnym i również wiem, na kogo bym głosował. Na swojego przedstawiciela naszego województwa, ale o tym w partii zadecydują zadecydują gremia, które stwierdzą, że ten właśnie kandydat ma największą szansę. Mamy wielu świetnych, młodych. Zapewniam Państwa, że będzie to młody. Tak jak, to właśnie taki jak Zbyszek Bogucki jest.
Czyli nie pan Mariusz Błaszczak?
No, ja nie mówię młody, taki jak Zbigniew Bogucki czy Mariusz Błaszczak. Ja, proszę Państwa, to jeszcze nie jest zdecydowane. Nawet gdy byłoby zdecydowane i bym wiedział, to też na pewno bym nie podał nazwiska, bo o tym zadecyduje
Agnieszka Kosińska, bo wiemy, że we wtorek Szymon Hołownia będzie w Pyrzycach. Odbiera głosy Prawu i Sprawiedliwości. Szymon Hołownia, który niewykluczone, że będzie kandydatem trzeciej drogi na prezydenta.
Ja tylko jeszcze ad vocem tego, co tutaj wcześniej było powiedziane, to nasz pan prezydent tak bardzo dba o służbę zdrowia, co powiedział w trosce o zdrowie Polaków, ale jednocześnie skierował do TK, do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej. Prawda? Także to tak... Amen, kropka.
Przyblokował po prostu.
Tak. Natomiast tak, Szymon Hołownia przyjeżdża na spotkanie do Pyrzyc z mieszkańcami Pyrzyc i okolic, na które serdecznie zapraszamy we wtorek o godzinie 17:30 do Pyrzyc. Wyruszył w swoją trasę na spotkania z ludźmi z mniejszych miejscowości.
To już jest trasa kandydata
na
prezydenta?
Nie, to są takie odwiedziny, powiedzmy w miesiącu, żeby się pojawić w różnych małych miejscowościach, więc był i na Podlasiu, i w Kraśniku, i właśnie teraz, ponieważ już rok mija, odkąd Szymon Hołownia był w Szczecinie, bo był bodajże 3 października, tuż przed wyborami parlamentarnymi, więc długo czekaliśmy na niego. Bardzo się cieszymy i zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich, a przede wszystkim tych, którzy na forach internetowych, no to co się tam rozlało po prostu pod ręką pana Mateckiego, no chyba nigdy nie mieliśmy takich, że tak powiem, komentarzy i tylu, bo to już chyba przekracza 1000. No fajne jest, że ludzie tak pięknie używają wulgaryzmów pod ikonką myszki Miki albo serduszka.
Pan Paweł Mazur, czy tutaj Polskie Stronnictwo Ludowe będzie się różnić, czy poprze Szymona Hołownię?
Tak jak już wiele razy wspominałem, Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią oddolną, to znaczy u nas o wszystkim decydują struktury. Na pewno będzie pierwszy etap rozmów między wszystkimi naszymi strukturami, czyli poszczególne województwa, powiaty będą określały, czy dana kandydatura jest dla nich interesująca. Z tego, co mi wiadomo i z tego, co mogę powiedzieć, z takich informacji trochę zakulisowych, jak najbardziej, jeżeli chodzi o koalicję, no to my tutaj wspieramy naszych przyjaciół z 2050. Liczymy na to, że jednak ich lider już tak otwarcie powie, że będzie chciał startować. No i myślę, że tutaj nasza współpraca, tak jak wcześniej trwała, będzie dalej trwała.
Urszula Pańka, czy
to znaczy,
trzyma pani...
Że nie będziecie, że Władek nie będzie...
Proszę mówić do mikrofonu. Tak, tak. Proszę mówić do mikrofonu.
No to jestem zaskoczony, że tu pan zasugerował, że ja zrozumiałem to, że premier Władysław Kosiniak-Kamysz nie będzie kandydował.
Do mikrofonu proszę mówić, bo głos ucieka.
Tak jak wcześniej wspominałem, jesteśmy partią oddolną, to znaczy jeżeli struktury podejmą taką decyzję, że jednak będzie musiał stanąć nasz kandydat, czyli będzie musiał stanąć nasz...
Ale to już, to już właściwie po gwizdku jest na zdecydowanie, czy wystawiacie kandydata, czy nie. No, ja jestem
ale sam pan mówi, że wy macie jeszcze czas.
Tak. Ale działacze... kandydata naszego, no, ale tu chodzi o to, czy będą.
Dyskusja gorąca, ja cały czas apeluję, żeby mówić do mikrofonu.
Nasi działacze, nasi członkowie są zawsze gotowi do stania w startu w wyborach. Jesteśmy przygotowani do tego, jesteśmy gotowi podjąć odpowiedzialność za Polskę. Niemniej jednak pamiętajmy, że koalicja to koalicja i w momencie, kiedy...
Tygrysa macie.
No widzi pan, lepiej mieć tygrysa niż kundelka, nie? Nie powiem, albo parę kundelków. No niestety, no, każdy ma to, na co zasłużył albo na co wypracował. My mamy rzeczywiście tygrysów, którzy są w stanie walczyć. Mamy ich dwóch, dlatego jesteśmy w koalicji. Lepiej niż parę jakichś tam małych kundelków.
Ja przepraszam, ale nie słyszałam, żeby Szymon Hołownia był tygrysem.
No to niech będzie inny kot, lew. Co pani wybierze? Panterę.
Urszula Pańka, czy trzyma pani kciuki za to, żeby Zbigniew Bogucki był kandydatem na prezydenta?
ani Zbigniew Bogucki, ani żaden kandydat z PiS-u, bo to jest po prostu dla naszej ojczyzny coś najgorszego, co może się zdarzyć. Proszę państwa, w 2020 roku, gdyby uczciwie były prowadzone wybory prezydenckie, to prezydentem byłby pan Trzaskowski, a fakt, że Polonia nie miała prawa, bardzo krótki czas miałaby głosy oddać, wiemy, że pan Duda wygrał po prostu bardzo niewielką ilością głosów, tam kilkaset tysięcy głosów. Proszę państwa, pani redaktor pytała o orędzie. Orędzie pana Dudy to... Trudno nazwać to orędziem, to po prostu było wystąpienie, które właściwie powinien dedykować swojej partii, swoim rządom 2 lata wstecz, to być może te uwagi, które on tam kierował, by się do czegoś przydały. Orędzie, które pod względem stylu mówienia do mnie jako obywatelki, Polki, jakimiś pauzami, nie wiadomo jakimi, krzyczał pan prezydent na nas. Bez żadnej merytoryki. Te sprawy budżetowe, które były podnoszone, są żenujące. Po prostu źli doradcy napisali, a pan prezydent wygłosił nieprawdziwe rzeczy. Bo przecież pan premier Morawiecki zaplanował wielki deficyt, o którym się teraz mówi, że w przeciągu
Urszula zarzuca prezydentowi kłamstwa, to się myli chyba, myli dwóch polityków.
Proszę państwa, a czyli stylu, że zero, merytoryki zero, polityki zero, chyba że na myśli pan prezydent Andrzej Sebastian Duda miał swojego prezesa, bo to wystąpienie w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej chyba było tylko skierowane do pana prezesa, który może po 4,5 roku odezwie się do naszego prezydenta. Nic gorszego nam się nie mogło zdarzyć niż po prostu 2 kadencje tego człowieka, który w tej chwili nie powołuje ambasadorów, niszczył od 2015 niszczył naszą praworządność, więc szanowni Polacy, mieszkańcy Szczecina i Pomorza, dbajmy o to, by następny prezydent był wszystkich Polaków, by rowy między nami starał się zasypać i byśmy mogli oddać na niego głos. Moim kandydatem oczywiście jest pan Trzaskowski i ja na pewno wszystko zrobię, żeby ten człowiek, chyba że inaczej partia zadecyduje, tak jak tutaj wcześniej było powiedziane, ale myślę, że... poznaliśmy tego człowieka i warto na niego postawić. Jest młody, dostojny, zna parę języków, perfekt, jest międzynarodowo bardzo dobrze postrzeganą osobą. Dziękuję.
I oddaję tu jeszcze raz głos panu Michałowi Jachowi, żeby mógł się odnieść. Padły tutaj zdania, 2 kadencje tego człowieka, nic gorszego Polsce nie mogło się zdarzyć.
Tego nie skomentuję, pani redaktor, bo to nie ten poziom. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić. Oburzony jestem, że pani Urszula Pańka zarzuca kłamstwa panu prezydentowi. Nie podała żadnego przykładu kłamstwa. Pomyliła jej się, prawdopodobnie pomyliło się pani Urszuli, kwestia Donalda Tuska, który to jest przykładem prawdomówności, bo 12 października mówi, że wstrzyma instytucję azylu, a 16 w Sejmie mówi, że on nic takiego nie mówił. No to kto tutaj kłamie?
Urszula Pańka, co z tym azylem chodzi?
Kto tutaj kłamie?
Proszę państwa. Pani
nie podała żadnego przykładu, żadnego dowodu, żadnych danych, że pan prezydent kłamie. Oczywiście można mówić, komentować różne zarzuty pod adresem pana prezydenta, ale nigdy nikt go nie przyłapał na kłamstwie. W przeciwieństwie do premiera Donalda Tuska, który teraz w internecie można tych przykładów znaleźć mnóstwo, bo ludzie się bawią w memy, że pokazują najpierw jak mówi jedno, a za pół roku, a w tym przypadku w ciągu 4 dni zaprzecza, że coś takiego mówił.
Urszula Pańczak.
Proszę państwa, od końca II wojny światowej chyba nie było takiego rządu, w którym takie było złodziejstwo jak za czasów PiSu, czyli tych ostatnich 8 lat. Pan prezydent atakował rząd Donalda Tuska, który tak de facto 8 miesięcy próbuje tym zaplanowanym przez pana Morawieckiego budżetem zawiadywać. Bardzo wiele pieniędzy zostało na zewnątrz wyprowadzonych. Jak pan sądzi, że radiosłuchacze nie potrafią odtworzyć wystąpienia prezydenta i odczytać tych kłamstw związanych z tym, że źle zarządzamy, że nie w tą stronę idziemy? Ja panu powiedziałam na początku i państwu, że to wystąpienie, bo to nie jest orędzie, to wystąpienie powinno być 2 lata albo 3 lata wcześniej i do was powinno być adresowane, być może byśmy mniej stracili. A jeśli chodzi o azyl, o którym pani mówi, to chodzi po prostu o to, że de facto będą w pewnych okresach ograniczane możliwości składania wniosków wzdłuż wschodniej granicy. Po prostu pan premier doprecyzował. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość myśli, że ma przekazy dnia i będzie za każdym razem tutaj mówiło takie głupoty i że ludzie sobie szybko nie znajdą tego, to jest w błędzie. Ludzie bardzo szybko weryfikują to, co my mówimy.
Urszula Nawrocka, najpierw porozmawiamy o tym kandydacie na prezydenta, bo pojawiło się nowe nazwisko. To pan Łukasz Litewka, który może być tym kandydatem podobno nowej lewicy na prezydenta, nowa gwiazda, może rozbić bank? Może? I czy jest tym kandydatem?
Na chwilę obecną nie mamy kandydata bądź kandydatki, którą mogłabym państwu przybliżyć. U nas nie wybiera gremium. U nas wybiera tak samo jak w PSL. Wszyscy członkowie będą wybierali kandydatkę lub kandydata, którego przedstawimy w styczniu 2025 roku. Chcemy się do tych wyborów prezydenckich przygotować bardzo starannie. Ten wybór będzie na pewno przemyślany z naszej strony, więc rzucanie nazwiskami, myślę, że to jest po prostu bardziej medialna sytuacja, która chce podgrzać atmosferę, a nie są to informacje wypływające od nas wewnątrz.
Pani na kogo by stawiała?
Ja uważam, że po prostu stawiać na osobę, która jest merytoryczna, która będzie przemawiała do ludzi, która będzie współpracowała z rządem, która nie będzie robiła takich sytuacji, bądź nie będzie już takiego orędzia, jak mieliśmy ostatnio pana Andrzeja Dudy, bo to nie było orędzie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, to było orędzie Andrzeja Dudy.
A na nowej lewicy są głosy, czas na kobiety, czyli?
Oczywiście, że dopuszczamy taką możliwość i czy to będzie kobieta, czy to będzie mężczyzna. Ważne, żeby była to osoba, która godnie będzie reprezentowała Polskę.
I jak już tu jest pani przy głosie, to zapytam o to zawieszanie prawa do azylu, które ogłosił premier Donald Tusk. Tu mamy wyraźny sprzeciw.
4 osób od nas.
Tak, sprzeciw nowej lewicy. I co mówią wasi przedstawiciele?
Na chwilę obecną został złożony apel do marszałka Hołowni, by to on również zainterweniował w tej sprawie. No, jeżeli zawiesza się prawo do azylu, to jest wbrew konstytucji. Dlatego nie będziemy tutaj też głosować za czymś, co łamie prawo.
Agnieszka Kosińska, Polska 2050.
W sprawie paktu migracyjnego? No, w sprawie paktu migracyjnego nasza pani...
A zwłaszcza tutaj w sprawie tego zawieszania czasowego i terytorialnego prawa do azylu.
Nasza pani minister, ale również pierwsza przewodnicząca Polski 2050 Szymona Hołowni, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, wniosła zastrzeżenia właśnie w zakresie prawa do azylu. I tutaj mówimy o takiej konieczności kontroli parlamentarnej wyłączenia dzieci i kobiet w ciąży na przykład. Tak? Ja uważam, że to jest, dokument jest zgłoszony, no, on po prostu idzie do opracowania. Tak? I też tak, jak wcześniej rozmawialiśmy, ja uważam, że cały dokument jest ciekawym dokumentem. Trochę mi brakuje tutaj autorów tego dokumentu, ale na pewno oni się uwidocznią w momencie prac nad dokumentem. Minister nasza zapowiedziała również szeroką konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych, bo ten dokument ma też wymiar gospodarczy, więc należy rozmawiać z przedsiębiorcami, z samorządami, z organizacjami społecznymi, co zostanie na przykład, to co zostanie przez nas zorganizowane, więc no, zaczynają się prace legislacyjne, one dopiero powstają, no i one będą wdrażać tą politykę, natomiast uważam, że to jest bardzo ważny dokument, tak? Natomiast no, musi zostać wyjaśnionych kilka kwestii i myślę, że wiele osób czekało na ten dokument po prostu.
Paweł Mazur, Polskie Stronnictwo Ludowe. Czy są w tym dokumencie kwestie, które pana zdaniem należy wyjaśnić?
Przede wszystkim to chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. To znaczy wszyscy rozmawiamy o kwestiach społecznych, o kwestiach etycznych, jeżeli chodzi o wpuszczanie imigrantów do nas. Niemniej jednak jest jeden bardzo duży problem. Nie wiem, czy państwo w ogóle słyszeliście, jaka jest opinia naszych służb. Bo pamiętajmy, że niestety...
Mamy ostatnią minutę.
Niestety ze względu na to, co się dzieje teraz w polityce międzynarodowej, mogą się dostawać osoby, które są zadaniowane. To znaczy, jako imigranci mogą przychodzić do nas osoby, które są po prostu obcymi agentami. I możemy ich nie wyłapać ze względu na to, że to jest kobieta z dziećmi.
Ile już weszło z opisu? Boże, broń.
I tu jest właśnie ten największy problem. To znaczy, my powinniśmy przede wszystkim te wszystkie zmiany oprzeć na tym, jaka jest opinia naszych służb i co one uważają, że mogłoby przejść.
Czyli nie populiści, a realiści powinni.
I jeszcze ostatnie 30 sekund, Michał Jach.
Proszę państwa, widzę, że nie wszyscy rozróżniają problem imigracji i azylu. Azyl jest to prawo międzynarodowe, które Polska podpisała i oczywiście musi przestrzegać. Także wystąpienie Donalda Tuska było kompromitujące jak dla polityka takiego poziomu, bo z azylu się wycofać nie możemy. To jest kwestia azyl. To jest prawo dla ludzi, którzy z powodów politycznych wojny są pokrzywdzeni i Polska musi przestrzegać tego prawa, bo podpisała umowy, konwencje międzynarodowe haskie. Natomiast imigracja dotyczy nielegalnych imigrantów, którzy przybywają do Europy nielegalnie, nie mają podstaw i najczęściej to są ludzie młodzi, którzy poszukują lepszego, łatwiejszego życia.
I dlatego prezydent podpisał ustawę o pushbackach, prawda?
Tak, i bardzo dobrze.
I nasz czas się skończył. Jolanta Kowalewska, dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Dobrej niedzieli.
Dziękujemy. Do zobaczenia.